to w imieniu Kultur Świata witam wszystkich na wykładzie Bartka Rękawka pod tytułem Woda a konflikt izraelsko-arabski. Proszę rozmawiać z Bartkiem. Bartek musi niestety siedzieć tam, bo mamy za krótki kabel. ale śmiało trzeba zadawać pytania.
Okej, to pewnie będzie czas na to gdzieś na końcu wykładu. Myślę. Więc wykład będzie traktował o wodzie i o konflikcie izraelsko-arabskim. Temat jest jak najbardziej aktualny. Pewnie jak większość osób zauważyła, w ubiegły wtorek mieliśmy Światowy Dzień Wody, tak więc temat, czyli pierwsza część wykładu jest jak najbardziej aktualna, natomiast druga właściwie również. No, w ubiegłą środę doszło do zamachu w Jerozolimie, więc jakby konflikt izraelsko-palestyński na nowo dał sobie o sobie znać. O wodzie będzie za chwilę parę słów. Jako że dużo osób pewnie przeglądając różne strony internetowe, w mediach było bardzo dużo informacji na temat podstawowych faktów dotyczących zasobów wodnych na świecie, więc za chwilę jeszcze przypomnę to podstawowe, może dowiemy się czegoś nowego. Jeśli chodzi o konflikt izraelsko-arabski, właściwie jest to jeden z najlepiej zbadanych konfliktów w historii. Jako że toczy się już praktycznie od 60 lat, przypominam sobie taką publikację gdzieś z 2000 roku, która nosiła tytuł Wojna 50-letnia, więc teraz właściwie możemy mówić już nie o wojnie 50-letniej, ale 60-letniej. I właściwie wszystkie aspekty tego konfliktu zostały bardzo dobrze zbadane. Natomiast pozostaje ten jeden aspekt, który jest zwłaszcza dla polskiego czytelnika zbadany stosunkowo słabo. To znaczy chodzi o rolę zasobów wodnych w tym konflikcie i w jego genezie, i w przebiegu tego konfliktu i też w próbach uregulowania. Wystąpienie właściwie opiera się na mojej pracy magisterskiej. Moja praca magisterska traktowała o konfliktach o wodę, konfliktach i sporach o wodę na Bliskim Wschodzie w ogóle. Jeden z jej rozdziałów dotyczył właśnie konfliktów do rzeczy Jordanu. Pozostałe dwa rozdziały dotyczyły do rzeczy innych rzek, to znaczy do rzeczy Nilu z jednej strony, to był jeden rozdział, a z drugiej strony był to Tygrys i Eufrat. Więc jeśli chodzi o do rzecza Tygrysu, Eufratu i Nilu, tam używałem pojęcia spór. Natomiast w przypadku tego do rzecza Jordanu, o którym będę mówił dzisiaj, użyłem słowa konflikt. Może chciałbym tutaj wyjaśnić, jaka jest taka podstawowa różnica między sporem a konfliktem. Więc oczywiście iluś autorów tyle definicji, ale taka najpopularniejsza. Spór oznacza sytuację, w której punkty widzenia dwóch stron są wyraźnie przeciwstawne. A konflikt jest z kolei sporem, który przybrał ostrzejszą formę. W tym miejscu można było dyskutować, czy rzeczywiście mówimy tutaj o sporach o wodę, czy o konfliktach o wodę. Właściwie to nie ma takiego wielkiego znaczenia. Tak jak mówiłem, iluś autorów tyle opinii na ten temat. Na pewno byłbym ostrożny, jeśli chodzi o stosowanie pojęcia wojna o wodę, bo wojna to bardzo, bardzo poważne pojęcie. Teraz ta granica między wojną a konfliktem zbrojnym, między tymi pojęciami się trochę zamazała, bo taki przykład, wojna sześciodniowa z 1967 roku pomiędzy Izraelem a państwami arabskimi używa się pojęcia wojna, chociaż właściwie był to konflikt zbrojny tak naprawdę, korzystając z tej definicji, bo trwała 6 dni, więc była duża intensyfikacja działań zbrojnych, ale trwała zaledwie 5 dni, więc trudno porównać na przykład do wojny światowej, która trwała 6 lat, więc pojęcia te uległy pewnemu zamazaniu. Jeśli chodzi o ten spór, o którym będę mówił za chwilę, będę używał zamiennie pojęć konflikt i spór, ponieważ wychodzę z założenia, że konflikt, każdy konflikt jest sporem. Parę słów o wodzie. Tlenek wodoru. Substancja absolutnie niezbędna dla przetrwania ludzkiej cywilizacji. W literaturze problemu często używa się pojęcia niebieskie złoto. To jest taka analogia do pojęcia, które zostało uknute jakiś czas temu. Czarne złoto, które dotyczy z kolei ropy naftowej. Jest to analogia dobra tylko w pewnym sensie, to znaczy podstawowa różnica między wodą a ropą naftową jest taka, że woda nie posiada żadnego substytutu, to znaczy nie można jej zastąpić żadną inną substancją, a po drugie nie ma granicy konsumpcji, poniżej której można zejść. W przypadku ropy naftowej można wprowadzić jakieś alternatywne źródła energii albo mechanizmy ekonomiczne i tym samym zmniejszyć zapotrzebowanie na ropę naftową. W przypadku wody no, praktycznie nie można zrobić nic. Wiadomo, organizm ludzki jest złożony w 70% z wody, krew aż w 82%. Ludzki organizm może wytrzymać bez wody do 7 dni, 5-7 dni, bez jedzenia 30 dni, więc woda jest absolutnie, absolutnie niezbędna. Jeśli chodzi o historię konfliktu o wodę, jest taki autor Peter H. Gleick, który specjalizuje się w konfliktach o wodę i on sugeruje, że te konflikty sięgają już trzeciego wieku przed naszą erą. Jako przykład właśnie podaje spór graniczny gdzieś w Babilonii między miastami Lagasz i Umma. Więc pan Gleick jest cytowany zwykle, jeśli chodzi o tę literaturę problemu, w bardzo, bardzo wielu źródłach. Bardzo wiele osób powołuje się na niego. Ale inny przykład, to jest druga pozycja w chronologii pana Gleicka. Natomiast pierwsza, pan Gleick daje przykład konfliktu, który odbywał się 3000 lat przed naszą erą. I w opisie sugeruje, że jakieś starożytne sumeryjskie bóstwo zesłało burzę na mieszkańców i ta burza zniszczyła cywilizację. Więc tak w zasadzie nie wiadomo, kto z kim walczył i o co chodziło. To jakby stawia pod wątpliwość pracę pana Gleicka. Niemniej jednak nie ma innej pracy, która jakby w kompleksowy sposób pokazywała chronologię konfliktów o wodę. Problem konfliktów o wodę pojawił się dopiero właściwie w XX wieku. Wcześniej nie można mówić o tym problemie, bo zużycie wody było mniejsze i tak mówiąc kolokwialnie, wszystkim wystarczało, więc problem pojawił się dopiero w drugiej połowie XX wieku tak naprawdę. Mamy przykład, jak zwiększało się zużycie wody, więc widać, że w 1900 roku wnosiło 300 km sześciennych na rok, a na przełomie milenium to już było 2100, więc kilkakrotny przyrost. Tutaj będę się posługiwał podczas wykładu kilkoma wskaźnikami dotyczącymi wielkości zasobów wodnych, ale będzie to właściwie tylko dwa, więc nie będziecie się czuć, mam nadzieję, niepoinformowani. Pierwszą przyczyną wzrostu zużycia wody jest oczywiście eksplozja demograficzna. Na tym wykresie widać, jak rośnie populacja ludzka. W tej chwili mówi się, nie chcę skłamać, ale chyba o 6,9 miliarda osób zamieszkuje Ziemię w tym momencie. 7 miliardów ma być osiągnięte w czerwcu przyszłego roku, w czerwcu 2012 roku. Drugą przyczyną są procesy urbanizacyjne. Wiadomo, że duże miasta zużywają więcej wody. Też bardzo, bardzo zwiększyła się, zwłaszcza w drugiej połowie XX wieku, liczba tych wielkich miast, zwłaszcza tych powyżej miliona mieszkańców. Trzecią przyczyną jest rozwój przemysłu. Tu kilka przykładów, ile wody trzeba zużyć, żeby wyprodukować kilogram papieru, kilogram aluminium, samochód czy tona stali. W przypadku samochodu to jest nawet 35 tysięcy litrów. Stali 215 tysięcy litrów, więc no, przemysł zużywa bardzo, bardzo dużo wody. W skali całego globu miasta, czyli zużycie wody w gospodarstwach domowych, to jest mniej więcej 10% całego zużycia. Jeśli chodzi o przemysł, to jest 20%. Jeśli chodzi o rolnictwo, to jest 70%. Nie zwracałbym uwagi na te liczby, które są po lewo, bo one się zupełnie nie zgadzają, natomiast wykres dobrze pokazuje proporcje, więc najwięcej zużywamy w produkcji rolniczej. To rzeczywiście wiąże z zwiększenie zapotrzebowania na żywność, to znaczy, ponieważ nie można zwiększyć powierzchni pól uprawnych, więc trzeba zwiększyć ich efektywność. Tym samym trzeba nawadniać pola, więc nawadnianie pól zdecydowanie jest przyczyną wzrostu zużycia wody na świecie. Te proporcje mogą się różnić w zależności od tego, czy państwo jest rozwinięte i w jakim klimacie się znajduje. Na przykład w Egipcie 90% całego zużycia wody jest przeznaczane na, w celach irygacyjnych, to znaczy do nawadniania pól. Egipt w ogóle znajduje się w ciężkiej sytuacji, bo aż 98% wody, zasobów wodnych Egiptu pochodzi zza jego granic. Więc od razu mamy tam duży potencjał konfliktowy. Znaczy właściwie w Egipcie jest niemalże 100% oparty na Nilu, więc Nil jest także źródłem, przedmiotem sporu o wodę. Parę słów o zasobach wodnych na świecie. Jak wiadomo, chociaż oceany zajmują 71% powierzchni, to jedynie 2% jest to woda słodka. I zaledwie 1% z tych 2% to jest woda słodka, która jest dostępna dla człowieka. Czy ona jest dostępna, ale czy są pozostałe zasoby, tylko one są niedostępne z przyczyn ekonomicznych, to znaczy ich wydobycie byłoby po prostu nieopłacalne. To jest mniej więcej, jak widać, 14 tysięcy kilometrów sześciennych, to nie ma wielkiego znaczenia. Mówi się o 2 lub 3%, tak jak widać na tym wykresie, woda słodka, z czego większość to lodowce i lądolody, także wody podziemne, jedynie 0,3%. Widać na końcu, to woda powierzchniowa, czyli jeziora, rzeki i bagna. No oczywiście ludzkość wykorzystuje też wody podziemne w jakimś tam stopniu, a tylko część, bo część zasobów jest zbyt głęboko, żeby się do nich dostać. Właściwie pomimo, że zasoby, chociaż jest to tylko 1% z 2%, te zasoby są stosunkowo duże, jeśli chodzi o zasoby światowe, natomiast i tak pojawia się problem, bo są bardzo, bardzo nierównomiernie rozłożone. Znaczy są oczywiście miejsca, gdzie wody jest pod dostatkiem, są obszary, gdzie wody nie ma, takie jak Bliski Wschód czy Afryka Północna. Jeśli chodzi o podział zasobów na kontynenty, więc najbogatszym kontynentem jest Azja, ale jest też kontynentem najludniejszym, więc ten jakby wielkość zasobów per capita jest stosunkowo niewielka. Następnym kontynentem jest Ameryka Południowa, gdzie wody jest stosunkowo dużo. Później Ameryka Północna, następnie Australia i Oceania i Europa, gdzie są podobne. Afryka z kolei dysponuje największymi zasobami wody znajdującej się na powierzchni. Ale jak wiadomo, Afryka jest miejscem, gdzie występują wszelakie problemy związane właściwie z każdym aspektem życia, tak więc są też problemy z wodą, oczywiście olbrzymie. Zwłaszcza w Afryce Północnej, gdzie jest bardzo, bardzo suchy klimat. I Afryka Północna i Bliski Wschód to regiony, gdzie są największe problemy z wodą na świecie i też miejsce potencjalnych sporów i konfliktów o wodę. To jest pierwszy wskaźnik, który chciałem przedstawić. Wielkość zasobów wodnych na osobę. I dzięki niemu będzie można porównać wielkość zasobów w poszczególnych państwach. Więc mówi się, że powyżej 10 tysięcy metrów sześciennych na osobę na rok sytuacja jest wtedy ustabilizowana. Między 1000 a 2000 mówi się o tak zwanym stresie wodnym. Poniżej granicy 1000 mówi się już o braku wody, czyli wody nie starcza, nie realizuje się wszystkich potrzeb mieszkańców. Natomiast 500 metrów i poniżej 500 metrów to już sytuacja krytyczna. Jeśli chodzi o Polskę, taka mała dygresja, Polska dysponuje zasobami 1500 metrów sześciennych na rok, więc wracając do poprzedniego slajdu, jest to granica stresu wodnego. O czym czasami się mówi, a czasami teraz trochę więcej rzeczywiście ten temat. Polska dysponuje rzeczywiście jednymi z mniejszych zasobów wodnych w Europie i właściwie nic z tym nie robimy. No. Pozostałe państwa, mówi się często, że Hiszpania jest jednym z najbiedniejszych państw, jeśli chodzi o zasoby wodne, ale jak widać tutaj na tym wykresie, to jest gdzieś około 2,5 tysiąca, więc już powyżej granicy stresu wodnego. Więc Polska i Czechy jest poważny problem. Hmm. konflikty mogą mieć spory, owady mogą mieć swoje źródło też w zagrożeniach, to znaczy w zagrożeniach, które dotyczą tych zasobów wodnych. Takimi podstawowymi są zanieczyszczenia i przekształcenia koryta rzeki. Zanieczyszczenia są oczywiście zwykle skutkiem właśnie nawadniania, znaczy rolnictwa, nawadniania pól uprawnych, natomiast i także wielkie kompleksy miejskie oczywiście. Natomiast w przekształceniach koryta rzeki, czy w ogóle przekształceniach zasobów wodnych można się doszukiwać najczęściej przyczyn sporów i konfliktów o wodę. Oczywiście problem się pojawił po raz kolejny już, przykład, dopiero w drugiej połowie XX wieku, po II wojnie światowej, kiedy przemysł zaczął się dynamicznie rozwijać, zwiększyła się liczba zapór wodnych. I to zapora wodna jest najczęściej podawanym przykładem do źródła sporu o wodę. Znaczy, najczęściej chodzi właśnie o zaporę wodną. Czy są oczywiste przyczyny, dlaczego ludzkość się kieruje zaporą wodną, bo są oczywiste korzyści z tego płynące. Czy można zaopatrywać systemy irygujące, irygacyjne, można produkować elektryczność, a większość tych nowoczesnych zapór już robi wszystkie te rzeczy naraz. Z drugiej strony, zwłaszcza w tych biedniejszych państwach, zapory są często budowane, czy te skutki, czy korzyści krótkofalowe zwykle przesłaniają te negatywne reperkusje, które mogą wyniknąć później. Bardzo często jest to sprawa prestiżowa, to znaczy państwo rozwijające się chcą za wszelką cenę zbudować zaporę, tak jak to było na przykład w przypadku Egiptu, gdzie zbudowano wielką tamę asuańską, w większości była, czy w jakiejś tam części, w jednej trzeciej zdaje się, finansowana przez Związek Radziecki. Taka tama ma też wielkie znaczenie dla środowiska naturalnego. Mówi się, że takie wielkie tamy, jak wielka tama asuańska w Egipcie może oddziaływać nawet 1000 km na rzekę, to znaczy 500 km w jedną stronę i 500 km w drugą, czyli raczej oczywiście większe będzie oddziaływanie w dole rzeki, właściwie na wszystkie sfery życia, też na rolnictwo, więc tutaj pojawia się znowu problem, problem niedostatku żywności. Jakie są skutki braku wody? Więc przede wszystkim głód. Kiedy nie można nawadniać pól, brakuje żywności, więc pojawia się problem głodu. Tylko przypomnę, że w tym momencie, w 2008 roku, na świecie z powodu głodu cierpiało aż 980 milionów osób. W większości oczywiście w Afryce. I jednym ze skutków braku wody są też choroby, które też mogą być powodowane przez różne... Czy woda może w różny sposób powodować te choroby. Znaczy choroby wynikające z braku wody, z jej zanieczyszczenia, czy też z powodu rozwijania się organizmów, które się rozwijają w wodzie. Tym samym woda, oprócz tego, że w taki bezpośredni sposób może wpływać na pojawianie się sporów i konfliktów, tu mamy przykład takiego pośredniego oddziaływania, to znaczy państwa, które są osłabione w wyniku, mają ciężką sytuację społeczną, polityczną, są bardziej podatne na spory i konflikty. Tyle o wodzie, tytułem wstępu. Jeśli chodzi o konflikt izraelsko-arabski, oczywiście wszyscy wiedzą, gdzie leży Izrael. Właśnie tam, jak widać. Konflikt ten, jako jeden z niewielu konfliktów, charakteryzuje się bardzo dużą wieloaspektowością. To znaczy, nie można mówić w zasadzie o jednym konflikcie, tylko o pewnej sytuacji napięciowej, która już trwa jakieś 60 lat. Więc mamy ciągłe napięcia między państwami regionu i co jakiś czas dochodzi do eskalacji konfliktu i zwykle pojawiają się działania zbrojne. Nie inaczej jest w przypadku konfliktu o wodę, to znaczy on jakby też się pojawia z różnym natężeniem. I te zasoby wodne w regionie też w różnym czasie, w różny sposób determinują działania państw. W literaturze problemu bardzo często pojawia się i cytat króla Husajna II z Królestwa Jordańskiego. Król Husajn powiedział kiedyś, że jedynym czynnikiem, który mógłby popchnąć Amman do wojny przeciwko Izraelowi, jest kwestia podziału wód. To można byłoby dyskutować, czy rzeczywiście Jordania skusiłaby się na taki konflikt, ale ponieważ król Husajn zdarzyło mu się powiedzieć takie zdanie, jest teraz cytowane w każdej publikacji dotyczącej zasobów wodnych praktycznie. Tutaj nie ulega wątpliwości, że centralne miejsce w tym konflikcie zajmuje Izrael. Właściwie pojawienie się państwa izraelskiego w 1948 roku już wywołało ten konflikt, czy też spór o wodę. Oczywiście można byłoby mówić o jakichś tam drobnych potyczkach, jeśli chodzi o dostęp do zasobów wodnych, do źródeł wody, do których dochodziło już na początku XX wieku. Znaczy, kiedy izraelscy osadnicy zaczęli się pojawiać w Palestynie, to dochodziło do pewnych tam drobnych sporów z mieszkańcami, z Palestyńczykami mieszkającymi ten obszar. Izrael, choć zasoby Izraela są stosunkowo niewielkie, to w 1995 roku przeciętny Izraelczyk dysponował prawie 300 litrami wody na dzień, przy czym zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia mówią o takim minimalnym poziomie 100 litrów, więc to jest poziom zbliżony do poziomu europejskiego. Przy czym tutaj będą się pojawiały pewne dane, które pochodzą z lat 90. i 2000. Nie udało mi się znaleźć lepszych, albo były takie, jakie były. Te dane mogą być już troszeczkę nieaktualne. To znaczy, można z góry założyć, że ta sytuacja nie uległa polepszeniu, tylko raczej pogorszeniu, więc można śmiało założyć, że to są raczej górne granice, że teraz można mówić o dużo mniejszej wielkości tych zasobów. Więc przy obecnej populacji te zasoby Izraela oscylują wokół 350 metrów sześciennych, czyli jest to ta granica dużo, dużo poniżej sytuacji krytycznej. Sytuacja krytyczna to było 500 metrów, więc już można zapomnieć w ogóle o stresie wodnym, tylko mamy bardzo trudną sytuację. Nie udało mi się wyjaśnić, dlaczego zasoby są takie niskie, a mimo tego Izraelczycy dysponują aż niemalże 300 litrami wody na dzień. Publikacji jest wiele i niektórzy autorzy nie weryfikują, co inni piszą tak naprawdę, i podają skrajne, zupełnie inne liczby, co czasami jest zaskakujące. Zasoby oczywiście się zmniejszą. To za 15 lat to będzie prawdopodobnie tylko 250 metrów sześciennych. Przedsiębiorstwo, które zajmuje się dystrybucją wody w Izraelu już od 1937 roku, więc jeszcze przed powstaniem państwa, które ma ogromny wpływ na to, co się tam dzieje, jest Makoro. Drugim podmiotem, który budzi najwięcej emocji, jest autonomia palestyńska. Właściwie nie mówi się autonomia palestyńska, tylko palestyńskie władze narodowe, o czym niewiele, mało kto jest świadomy tego, że autonomia palestyńska jest to nazwa potoczna. Więc drugim podmiotem tego sporu jest właściwie nie autonomia palestyńska, ale mieszkańcy, którzy zamieszkują terytoria, które są administrowane przez te palestyńskie władze narodowe, a więc zachodni brzeg Jordanu i strefę Gazy. Jeśli chodzi o zasoby autonomii palestyńskiej, są bardzo, bardzo skromne. Więc Palestyńczyk dysponuje przeciętnie 86 litrami wody dziennie, więc zdecydowanie poniżej tej minimalnej granicy ustalonej przez Światową Organizację Zdrowia. Zasoby globalne 150 metrów sześciennych, więc też bardzo, bardzo, bardzo mało. I autonomia palestyńska jest podmiotem, który się charakteryzuje bardzo dużym przyrostem naturalnym. Jeśli chodzi o strefę Gazy, gdzie przyrost jest jeszcze wyższy niż ogólnie w autonomii palestyńskiej, jest to obecnie piąty przyrost na świecie. Wynosi 3,4%, więc bardzo, bardzo dużo. I można zakładać, że sytuacja ulegnie jeszcze znacznemu pogorszeniu. I też zwiększy się populacja autonomii palestyńskiej. Kolejnym podmiotem jest Królestwo Jordanii, które dysponuje równie nałogimi zasobami jak autonomia palestyńska. Właściwie jest państwem, które dysponuje, jako że autonomia nie jest państwem, przecież jest uznane przez bardzo, bardzo wiele państw na świecie, ale nie mówi się, traktuje się je jako państwa. Zasoby Jordanii też są bardzo, bardzo małe. Poniżej tej granicy sytuacji krytycznej. I też przeciętni Jordańczycy dysponują mniej więcej takim samym poziomem wody jak mieszkańcy autonomii palestyńskiej. Już w Jordanii bardzo często dochodzi do racjonowania wody, zwłaszcza w okresie letnim. I obok autonomii palestyńskiej jest najbiedniejszym państwem w regionie, jeśli chodzi o zasoby wodne. Syria z kolei do rzeczy Jordanii jest państwem, które ma największe zasoby. Dzięki temu też, że przez Syrię przepływają inne rzeki, takie jak Orontes i Eufrat. Wynika też, czy tego skutkiem tego jest, że Syria nie jest tak naprawdę do końca zainteresowana tym konfliktem w dorzeczu Jordanu, bo ma inne zasoby. Z drugiej strony Eufrat jest źródłem sporu między Turcją, Syrią a Irakiem, więc w zależności od tego, co w przyszłości zrobi Syria, też sytuacja Turcji może się znacznie pogorszyć. I wtedy Syria jest pewne prawdopodobieństwo, że Syria się odwróci od Eufratu i będzie chciała odzyskać większą kontrolę nad to rzeczą Jordanu. Tym samym pogorszy się sytuacja Izraela zdecydowanie. Zasoby Syrii 2,5 tysiąca metrów, czyli zdecydowanie więcej niż zasoby polskie, prawie 1000. Pewną rolę w konflikcie odgrywa też Liban, którego zasoby są stosunkowo duże, jeśli chodzi o region. Przynajmniej powyżej tej granicy stresu wodnego. Przedmiotem sporu są zasoby powierzchniowe i zasoby podziemne. Na tym zdjęciu widać akurat Jarmuk, który jest jednym z tych najważniejszych. Z Jordanem tworzą system rzeczny i tworzą ten podstawowy przedmiot tego sporu. Można uważać, że Jarmuk jest w zasadzie małym strumyczkiem. Patrząc na standardy europejskie, na wielkość rzek w Europie czy w innych częściach świata, jest to bardzo mała rzeka. Jeśli chodzi o Jordan, jest w zasadzie niewiele większy. Na tym zdjęciu tego nie widać, na tym na przykład wygląda jak można przeskoczyć tak naprawdę. Więc Jordan jest niesamowicie mały. Są trzy główne dopływy Jordanu. To widać tak średnio, ale no w zasadzie widać. Więc mamy Dan, Hasbani i Banias. Trzy rzeki mają swoje źródła w trzech różnych państwach. Dan ma największy roczny odpływ, też największe znaczenie. Ma swoje źródło w Izraelu. Hasbani w Libanie, a Banias na wzgórzach Golan, więc w zasadzie na terytorium Syrii, które teraz już nie jest terytorium Syrii, tylko jest terytorium okupowanym właściwie, nie mam jakiego słowa użyć. Trochę komplikuje oczywiście sytuację zaopatrzeniową w Izraelu. Jordan jest rzeką, która ma roczny odpływ rzędu 1,8 miliarda metrów sześciennych. Na razie nie mówi jeszcze nic, ale za chwilę to porównam z innymi rzekami, będzie mówił trochę więcej. W zasadzie jest to też mniej więcej roczne zużycie wody w Izraelu. Czy może od razu wyjaśnię, jest to potencjalny roczny odpływ, to znaczy gdyby wody Jordanu nie były wykorzystywane, to mniej więcej na wysokości wysokości Morza Martwego, nie mam tutaj Morza Martwego na mapie, wynosiłoby właśnie tyle. Natomiast oczywiście wody są wykorzystywane, więc ten odpływ jest trochę mniejszy. Takie porównanie rocznych odpływów, na którym widać, że Jordan jest naprawdę małą rzeką. Eufrat, inna rzeka regionu, czy Tygrys, to jest odpływy rzędu, są odpływy rzędu kilkudziesięciu miliardów, Nil 84 miliardy. Czy Wisła ma 30 miliardów metrów sześciennych na rok. Więc ja tam takie przypominam, to jest 1,8, a w rzeczywistości około 1,2. kolejnym przedmiotem sporu są wody podziemne. To właściwie wody podziemne odgrywają ogromną rolę, jeśli chodzi o konflikt izraelsko-palestyński dokładnie. Widzimy, że te wody podziemne dzielą się na dwa baseny. Tam, gdzie ta czerwona linia to jest akwedukt narodowy, czyli to też jest tłumaczenie, które jest moim własnym tłumaczeniem. Po angielsku to brzmi mniej więcej National Water Career, natomiast po francusku używa się właśnie zwrotu akwedukt narodowy i to też zastosowałem. Może pokażę tutaj. W tym miejscu znajduje się basen wód, basen nadbrzeżny. W tym miejscu, wszystko tutaj, więc zachodni brzeg Jordanu, to jest basen górski. Basen górski dzieli się z kolei na trzy mniejsze baseny. To widać basen Western Aquifer, basen zachodni, Eastern Aquifer, basen wschodni i Northern Aquifer, czyli basen północny. I te wszystkie baseny tworzące basen górski, a więc ten w zachodnim brzegu Jordanu, one mają potencjał mniej więcej 700 milionów metrów sześciennych. Jakie to ma znaczenie? Izrael dysponuje potencjałem około 2700, natomiast w rzeczywistości wykorzystuje około 2000. Więc to 700 milionów metrów sześciennych to w zasadzie 1/3 wykorzystania wody w Izraelu. Są też baseny nadbrzeżne z około 400 milionów. Morze Galilejskie zasilane przez Jordan to jest 450 milionów. I pozostałe, między innymi stacje odsalania. Tutaj dokładnie widać, że Izrael jest w dużym stopniu uzależniony od tych wód podziemnych, które znajdują się pod zachodnim brzegiem Jordanu. I strata kontroli nad tym terytorium byłaby dla Izraela bardzo dotkliwa. To znaczy, dopóki nie znajdzie innych źródeł, to właściwie nie może sobie pozwolić na taki krok. Więc to ma znaczenie duże dla konfliktu. Parę słów o historii konfliktu. Konflikt w zasadzie zaczął się w roku 1948, tak jak wspominałem. Kiedy Izrael ogłosił deklarację niepodległości. Pierwsza wojna miała miejsce w roku 1948, bo to 1948-1949, ale trudno doszukać tam wątków związanych z zasobami wodnymi. Więc Izrael pojawił się na scenie i już w latach 50. przystąpił do budowania takiego nowoczesnego państwa, które tak trochę miało niejako stać w opozycji do tych tradycyjnych monarchii arabskich na miejscu. Na początku lat 50. Izrael rozpoczął budowę takiego sztandarowego projektu, właśnie akweduktu narodowego. Co prawda wcześniej dysponował taką konstrukcją, ale ona była dużo, dużo mniej wydajna. Ta czerwona linia, to akwedukt narodowy. Już na początku lat 50., kiedy zaczęła się konstrukcja tam na północy, w okolicach Morza Galilejskiego, Syria dokonała działań zbrojnych, żeby zniszczyć tę budowę. I w 1953 roku zgłosiła oficjalny protest przez Radę Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych. Więc Izrael początkowo planował pobierać wodę trochę na północ od Morza Galilejskiego, ale ostatecznie zdecydował się zmienić i woda pobierana jest z północno-zachodniej części Morza Galilejskiego, tak jak widać. No i akwedukt narodowy jest absolutną podstawą systemu zaopatrywania wody w Izraelu. Zasila właściwie południe. On w dużej mierze opiera się na prostej zasadzie grawitacji, to znaczy woda płynie z północy na południe, bo tam jest wyżej. Jeszcze jest to oczywiście system skomplikowany pomp, przepompowni, ale w zasadzie się to opiera na tej prostej zasadzie. Zasila te suche obszary na południu pustyni, pustynię Negev, sięga właściwie aż do Berszewy, więc aż prawie do granicy z Egiptem.
Czy on biegnie pod ziemią, czy na ziemi?
Szczerze mówiąc, to nie wiem, ale podejrzewam, że i tak, i tak. To znaczy, jest to taka bardzo długa konstrukcja, więc zapewne
Jak szło? Bo chodzi mi o to głównie, czy on jest chroniony, czy są jakieś na przykład jednostki specjalne, które tam, jak on rzeczywiście ma tak duże znaczenie dla kraju, czy są jakieś jednostki specjalne, które go emulują?
Dobre pytanie, przyznam szczerze, że nie wiem.
Bo łatwo go by było zatruć.
Prawdopodobnie tak, więc zakładam, że jest dobrze chroniony. Jak wiadomo, Izrael ma dużo problemów związanych z bezpieczeństwem, więc wypracowali już mechanizmy, które są skuteczne i mają sobie poradzić, więc jeśli do tej pory nic się nie stało. A akwedukt został skończony w 1964 roku, więc już jakiś czas temu. W zasadzie nie dochodziło chyba do żadnych większych problemów. W latach 50. w międzyczasie w spór o wodę zaangażowały się Stany Zjednoczone. W 53 roku przedstawiły pierwszy plan. W 55 roku prezydent Eisenhower wysłał swojego przedstawiciela, pana Johnstona. I pan Johnston pracował przez jakiś czas z państwami arabskimi, Izraelem, żeby wypracować jakiś plan podziału wody. Powstał taki plan, który okazał się dużym sukcesem politycznym, może inaczej, okazał się dużym sukcesem technicznym przede wszystkim. Udało się podzielić wodę według takich proporcji, jakie widać. To znaczy zdecydowaną większość otrzymały państwa arabskie. Więc komitety techniczne tych państw się zgodziły oczywiście na to, natomiast pojawił się problem z polityką, to znaczy państwa projekt odrzuciły. Głównie dlatego, że wiązałby się z uznaniem państwa Izrael, co wtedy jeszcze w latach 50. było absolutnie niedopuszczalne. I projekt upadł. Tym samym też zaangażowanie Stanów Zjednoczonych też się właściwie skończyło. Sprawiło się tylko w latach 50. Było kilka planów, było jeszcze, które będę teraz wspominał. W międzyczasie Jordania, a więc państwo, które ma też bardzo małe zasoby, zaangażowało się w rozbudowę swojej infrastruktury hydrotechnicznej. Zaczęło konstrukcję kilku zapór. Te zapory, które widać tam na północy, czyli tutaj to zapora Magali i zapora Mukhajba. Obydwie zapory na rzece Jarmuk, więc to, co kiedyś wspominałem wcześniej. W zaporze Mukhajba woda miała być kierowana w stronę kanału East Gor. Kanał ten biegnie na południe, równolegle do Jordanu i kanał ten miał zasilać Jordanię. Ta konstrukcja też została ukończona w latach 60., może i część tej konstrukcji. Ale na początku pierwszej części dekady doszło do dużej zmiany sytuacji. To znaczy w 64 roku odbyła się konferencja założycielska Ligi Państw Arabskich. Ta konferencja właściwie przesądziła o dalszym losie zasobów wodnych w regionie. Państwa arabskie zdecydowały, że muszą zapobiec ekspansji Izraela, jeśli chodzi o zasoby wodne, to znaczy muszą wprowadzić swoje zmiany, rozbudować swoją infrastrukturę hydrotechniczną, która zmniejszy zasobność Izraela, a jednocześnie poprawi sytuację w tych państwach. Takim pierwszym projektem, który się wtedy pojawił, był pomysł, żeby odwrócić wody rzeki Kasbani w kierunku rzeki Litani. Rzeka Gani jest podpisana, ale znajduje się tutaj, nie wiem czy widać, ona jest w Libanie. Wspólnie sobie z północy na południe Libanu. Więc chciano przekopać tunel, żeby wody Kasbani wpływały do rzeki Litani, tym samym zsilały Liban. Potem ten pomysł zarzucono i chciano przerzucić wody rzeki Kasbani, rzeki Banias, w kierunku Jarmuku. Widać, Jarmuk jest wiele kilometrów dalej na południe. To by było już dużo trudniejsze zadanie. O czym to świadczy? To może świadczyć o tym, że te projekty były ekonomicznie nieuzasadnione, więc były to projekty zdecydowanie polityczne, które oczywiście były nieopłacalne, ale i tak chciano je przeprowadzić, żeby pogorszyć sytuację Izraela. W 1964 roku Syria zaczęła już pewne przygotowania, żeby dokonać tego przerzutu, ale w latach 65-67 Izrael dokonał serii nalotów i plany Syrii pokrzyżował. Przy okazji zniszczył też konstrukcje, te, o których mówiłem wcześniej, to znaczy konstrukcje jordańskie, czyli zapory Mukhajba i Magarin. Tak samo pokrzyżował plany tych państw na wiele lat. I tutaj się pojawia pytanie, jaka była rola tych wydarzeń w wybuchu wojny sześciodniowej. Wojna sześciodniowa z 1967 roku jest bardzo często podawana, może nie bardzo często, ale czasami jest podawana jako przykład jedynej do tej pory wojny o wodę. Ja osobiście nie zgadzam się z tym stwierdzeniem. Jest też wiele autorów, którzy się nie zgadzają. Ponieważ nie wiem, czy jesteśmy świadomi, czym była wojna sześciodniowa. W 1967 roku w czerwcu Izrael zaatakował Egipt, półwysep Synaj. Dlatego, że Egipt wcześniej dokonał remilitaryzacji Synaju i zablokował cieśniny tirańskie, czyli tam na południu Izraela, tym samym zablokował dostęp do portu w Eliacie. I tak naprawdę Egipt pozostawał przez większość czasu głównym teatrem walk. Po jakimś czasie do wojny włączyła się, po jakimś czasie wojna trwała 6 dni, więc po kilku dniach do wojny włączyła się Syria i Jordania. Ale dopiero wtedy, kiedy Egipt poprosił o to Syrię i Jordanię. Wcześniej nie było tego zaangażowania. Ponieważ nie ma żadnego sporu między Egiptem a Izraelem, jeśli chodzi o zasoby wodne, więc tutaj można podać wątpliwość to, czy była to wojna o wodę. To jest takie słynne zdjęcie z 1967 roku, kiedy żołnierze izraelscy przeszli na drugą stronę Jerozolimy i stanęli pod ścianą płaczu, prawdopodobnie na następnej wschodniej Jerozolimy. To jest jedno z najpopularniejszych zdjęć wojny sześciodniowej. Autorzy przytają jeszcze jeden przykład, który działa na niekorzyść tej teorii o tym, że była to wojna o wodę. To znaczy Izrael wkrótce po rozpoczęciu tych działań wojennych zajął wzgórza Golan. Natomiast jest na wzgórza Golan taka miejscowość, która pozwala kontrolować przepływ rzeki Łazani. Łazani jest dopływem Hasbani, największym, więc w zasadzie można regulować wielkość przepływu tych rzek. I ta miejscowość została zajęta dopiero po jakimś czasie, po paru dniach. Nie był to pierwszy cel ataku, więc to mogłoby świadczyć o tym, że rzeczywiście te zasoby nie odgrywały aż tak dużej roli. Z kolei inni autorzy sugerują, że to, że nie było strategii krótkoterminowej, to znaczy dotyczącej tylko tych działań zbrojnych, to nie znaczy, że nie ma strategii długoterminowej, że ona gdzieś tam się nie pojawiała, czy nie przewijała się gdzieś tam na najwyższych stanowiskach wojskowych w Izraelu. Trudno powiedzieć, bo nie ma się dostępu do tajnych akt, ale gdzieś tam na początku XX wieku, kiedy rozwijał się ruch sionistyczny coraz bardziej, tworzono mapy przyszłego Izraela i na jednej z tych map na przykład ustalono, że górną, północną granicą Izraela będzie Litanii, więc to mogłoby świadczyć rzeczywiście, że że Izrael kiedyś się zaangażuje też w pewne działania, które miałyby na celu przechwycenie wód Litanii, czyli tej rzeki, która jest na północy w Libanie. Trudno jest stwierdzić jednoznacznie. Na pewno nie była to wojna o wodę, co najwyżej konflikt o wodę, ale nawet prawdopodobnie i to nie. No było to, że wojna odegrała tam, woda odegrała tam pewną rolę w tym konflikcie. Natomiast na pewno nie była podstawową przyczyną. Z całą pewnością mam tu jeszcze taki krótki cytat jednego z generałów izraelskich. Po co przystępować do wojny o wodę? Za cenę prowadzenia tygodniowych działań zbrojnych można by wybudować 5 stacji odsalania wody morskiej. Jako przykład na niesłuszność tej teorii, z kolei premier Izraela, Lewi Eszkol, który był premierem w tym czasie, w czasie wojny sześciodniowej, zasugerował, że Syria, dążąc do zmiany wód, dążąc do zmiany biegu wód tych rzek Hasbani i Baniasu na północy, czyli niejako próbując odwrócić bieg Jordanu, gra nie tylko z wodą, ale również z ogniem. nie ulega wątpliwości, że zmieniła się przede wszystkim sytuacja Palestyńczyków. Po wojnie sześciodniowej Izrael zajął i strefę Gazy, i zachodni brzeg Jordanu. I Palestyńczycy znaleźli się pod jurysdykcją państwa izraelskiego. Tym samym bardzo pogorszyła się sytuacja zaopatrzeniowa Palestyńczyków. Jeśli chodzi o strefę zachodni brzeg Jordanu, w tym okresie między rokiem 67 a 90, czyli początkiem procesu pokojowego, przyznano tylko 23 zezwolenia na budowę studni. Populacja Palestyny to jest, było wtedy kilka milionów, więc pojawiły się tylko 23 pozwolenia. W zasadzie były to tylko przypadki, kiedy studnie uległy wyschnięciu. Więc bardzo, bardzo mały. Bardzo, bardzo mały. Pozwolenie na wykopy także było bardzo ograniczone, bo tylko do pewnej głębokości, podczas gdy osadnicy żydowcy mogli kopać dużo, dużo, dużo głębiej. Pojawił się oczywiście też problem osiedli żydowskich w zachodnim brzegu Jordanu. Problem, który też pozostaje nierozwiązany. No i jest jakby też podstawową przyczyną, jedną z podstawowych przyczyn, dlaczego konflikt izraelski nie zostaje rozwiązany do tej pory. Powstały 123 osiedla. Teraz ta liczba osadników w zachodnim brzegu jest szacowana na jakieś 250 tysięcy chyba, mniej więcej. W tym okresie 67-90, więc potem, kiedy Izrael już zajął zachodni brzeg Jordanu, doszło też do dwóch operacji w Libanie. W 78-82. Ale tam również trudno doszukać się takich wątków związanych z chęcią przejęcia kontroli nad zasobami wodnymi. Bo choć gdyby Izrael chciał przejąć kontrolę nad, już nie będę pokazywał tego, nad wodami rzeki Litani, czyli ta, która jest na północy w Libanie, i zrobić przekop do rzeki Hasbani, albo do rzeki, czy w ogóle do rzeki Dan, czy do Jordanu i wykorzystać te wody, to nie byłoby takie trudne. Izrael jest państwem, które ma duży potencjał ekonomiczny. Mimo tego nie zrobiono tego. Podczas kolejnej interwencji w 2006 roku, no tam też w zasadzie trudno dopatrzeć się tych wątków związanych właśnie z zasobami wodnymi. Sytuacja uległa diametralnie zmianie po koniec lat 80. W 1987 roku wybuchła pierwsza intifada, więc powstanie arabskie, powstanie palestyńskie przeciwko Izraelowi. A 4 lata później doszło do ataku Iraku na Kuwejt, interwencji amerykańskiej. Podczas ataku Iraku na Kuwejt Yasser Arafat, ówczesny przywódca autonomii palestyńskiej, stanął po stronie Iraku, to znaczy poparł interwencję Iraku, a tym samym bardzo dużo stracił w oczach społeczności międzynarodowej. No, jego pozycja została bardzo, bardzo podważona. Te dwa czynniki, to znaczy przedłużająca się intifada i ta kompromitacja Arafata, sprawiły, że Izrael i Palestyna skłoniły się ku rozpoczęciu bardziej zintensyfikowanych rozmów pokojowych. Lata 90. przyniosły konferencję w Madrycie, 91 rok, więc to był taki przełom, na której właściwie nie ustalono nic, ale był to pierwszy krok. W 93 roku pojawiła się konferencja, doszło do konferencji w Oslo, tak zwane porozumienie Oslo 1, czyli deklaracja zasad, która mówiła już trochę o wodzie. Jakiś artykuł przewidywał powstanie palestyńskiej władzy do spraw zasobów wodnych, więc był to już pierwszy krok. Rok później doszło do porozumienia Gaza-Jerycho. Tu mamy kolejne kroki, drobne. No ale zawsze było to jakaś zmiana nastawienia władz izraelskich. Najważniejsze postanowienie, czyli tak zwane porozumienie Oslo II, na mocy którego Palestyńczycy otrzymali pewne prawa, ale w dalszym ciągu kontrola nad zasobami wodnymi pozostawała w gestii Izraela. Ja tym traktował, czy może o wadze tych problemów świadczy, że o zasobach wodnych traktował artykuł 43 aneksu, więc zaledwie jakiś tam fragment tego porozumienia, które właściwie najważniejsze jest to, że palestyńska władza spraw zasobów wodnych otrzymywała kontrolę w strefach A i B. Na mocy porozumienia autonomia palestyńska została podzielona, zwłaszcza zachodni brzeg Jordanu, na kilka terytoriów, A, B i C. W terytoriach A, których było naprawdę niewiele, zaledwie kilka procent terytorium, tam Palestyna utrzymała pełną kontrolę, to znaczy cywilną i właściwie wojskową, tą wewnętrzną. W terytoriach B to było mieszane, natomiast terytoria C, które były największe w dalszym ciągu, były kontrolowane przez Izrael, więc Palestyńczycy dostali kontrolę nad zasobami wodnymi w miejscu, gdzie te problemy z wodą są największe, więc jednocześnie dostali narzędzi, żeby można było to jakoś naprawić. Proces pokojowy został zahamowany w 1995 roku na skutek zabójstwa premiera Rabina. Oczywiście można było teraz dyskutować, co by było gdyby, ale to jest moja osobista opinia, że gdyby premier Rabin w dalszym ciągu żył, to skutecznie poprowadziłby ten proces pokojowy. To znaczy teraz byśmy już mieli najprawdopodobniej dwa państwa. No ale premier Rabin został zamordowany. Proces pokojowy zahamowany. W latach 2000 nie dochodziło już właściwie, czy dochodziło do inicjatyw pokojowych, ale one już były przeprowadzone, były zdecydowanie mniejszej skali, to inicjatywy mniejszej skali. Porozumienie z Camp David, które także nie przyniosło żadnych rezultatów konkretnych, ono także traktowało o zasobach wodnych. Potem w kolejnych porozumieniach, na przykład w mapie drogowej z 2002 roku, no gdzieś ten wątek już po drodze uciekł, a teraz już od dłuższego czasu mamy impas. Właściwie kiedy skończyła się druga intifada, czyli 2000-2005, no proces pokojowy został zahamowany. Już nie ma takich spektakularnych konferencji, jak te konferencje w Oslo. Tym samym nie wiadomo, jak sytuacja się będzie rozwijała w dalszym ciągu. Na tej mapie widać stację odsalania wody. Można powiedzieć, że zaryskowałbym takie stwierdzenie, że stacje odsalania wody są teraz podstawową szansą rozwiązania sporu izraelsko-palestyńskiego. Dlatego, że Izrael, rezygnując z zasobów wodnych, z zasobów wody podziemnej pod zachodnim brzegiem Jordanu, rezygnuje z mniej więcej, co można dyskutować, 700 milionów metrów sześciennych wody rocznie, więc 1/3 swojego zapotrzebowania. To jest absolutnie nieakceptowalne, bo Izrael już teraz ma poważne problemy, więc rezygnując z tego, absolutnie państwo nie mogłoby funkcjonować. Więc te wody trzeba byłoby jakoś zastąpić. Takim rozwiązaniem mogłyby być stacje odsalania. W roku ubiegłym, w czerwcu, została otwarta stacja Hadera, która dysponuje potencjałem 127 milionów metrów sześciennych na rok. I jest to największa stacja tego typu na świecie. Czy większymi stacjami dysponuje Arabia Saudyjska. Rzeczywiście tam są większe stacje, ale one korzystają z bardziej kosztownej technologii i bardziej degradującej środowisko. Oczywiście Arabia Saudyjska ma większe środki, może sobie pozwolić na takie inwestycje, natomiast Izrael, no, teraz jest oczywiście bogatym państwem, ale nie dysponuje tanimi źródłami energii. Rzeczywiście Arabia Saudyjska takimi zasobami dysponuje. W 2013 roku mają być otwarte kolejne dwie stacje odsalania na północy kraju. I do 2020 roku mają łącznie produkować 750 milionów, więc w zasadzie tyle, co zasoby wody podziemnej w tym basenie górskim, a więc pod zachodnim brzegiem Jordanu. To mogłoby sugerować rzeczywiście, że Izrael w jakiś sposób przygotowuje się do tego, żeby kontrolę nad tymi zasobami oddać Palestyńczykom. Oczywiście pozostaje ciągle kwestia ogólnego rozwiązania pokojowego, a więc nie tylko kwestia zasobów wodnych, ale w ogóle całego konfliktu i też wybranie odpowiedniej koncepcji rozwiązania tego sporu. Oczywiście, czy może dwa słowa o tym, jak się skończyła sytuacja w przypadku innych państw. Z Jordanem w 1994 roku, w międzyczasie pomiędzy jednym porozumieniem Oslo a drugim, doszło do podpisania porozumienia pokojowego, w którym także uregulowano kwestię podziału wód Jordanu, więc sprawa z Jordanią jest mniej więcej załatwiona. Znaczy, Izrael nie dostarcza tych ilości, które obiecał dostarczać, bo to się nie udało tego zrealizować, ale przynajmniej jest porozumienie pokojowe i uznanie państwa Izrael. Oczywiście Izrael ma jeszcze drugie porozumienie pokojowe z Egiptem z 1979 roku i w zasadzie tylko te dwa porozumienia funkcjonują. Jest też bardzo trudna sytuacja z Syrią, bo z Syrią wzgórza Golan są zajęte. Teraz pytanie, czy Izrael sobie może pozwolić na zwrócenie wzgórz Golan. Tak jak widzieliśmy na poprzedniej mapce, gdzieś tam parę slajdów wcześniej, ze wzgórz Golan wypływa rzeka Banias. Banias ma mniej więcej 120 odpływ rocznie, 120 milionów, więc jest to nieduża rzeka. Z drugiej strony wzgórza pozwalają kontrolować też, jakby graniczą z Morzem Galilejskim, więc Syria, odzyskując kontrolę nad wzgórzami Golan, mogłaby bardzo utrudnić sytuację Izraela, gdyby tylko chciała. I oczywiście rozmowy między Syrią a Izraelem są w takim samym impasie jak inne rozmowy, to znaczy w zasadzie nic się nie dzieje, gdzieś na przełomie tysiąclecia coś tam się działo, ale nie zakończyło się żadnymi konkretnymi rezultatami. Z Libanem nie ma żadnych problemów. Znaczy, może inaczej, z Libanem Izrael w tym momencie robi co chce w Libanie za każdym razem, gdy coś się dzieje, więc absolutnie nie przejmują się tym, co się z osobami wodnymi Libanu. Znaczy, Izrael jest niezainteresowany tym północną granicą. To, co budzi najwięcej sporów, czyli to porozumienie, ostateczne rozwiązanie tej sprawy konfliktu izraelsko-palestyńskiego i wybranie jakiejś odpowiedniej koncepcji. Jak wiadomo, koncepcji jest kilka. Od zawsze mówi się o tej koncepcji two-state solution, czyli stworzenie dwóch państw, zgodnie zresztą z rezolucją ONZ-u z 1947 roku i później z 1967 i 1973, która zakładałaby powstanie dwóch państw w Palestynie, ale z jakiejś przyczyny koncepcji tej nie udało się jeszcze przeforsować, choć trwa to już tyle lat. Jest inne rozwiązanie, One State Solution, które oczywiście nie byłoby akceptowane przez Izrael, ale z drugiej strony to jest sytuacja, która teraz de facto panuje, bo mamy jedno państwo, jedna jego część składowa, więc autonomia palestyńska. To właściwie trudno traktować to jako jedno państwo, ale w zasadzie tak to funkcjonuje. To działa bardzo źle, ale jakoś działa, więc oczywiście można byłoby zostawić to rozwiązanie. To nie jest najlepszy pomysł, ale jest taka możliwość. Jest jeszcze trzecia koncepcja, która powstała bardzo, bardzo dawno temu, ale kilka lat temu powrócono do niej, ona znowu się zaczęła pojawiać. Koncepcja Free State Solution, to znaczy powrócenie do stanu sprzed 1967 roku, kiedy Strefa Gazy należała do Egiptu, a zachodni brzeg Jordanu należał do Jordanii. Zakładałaby, że państwa te przejmą kontrolę nad Palestyną i nie powstanie państwo niepodległe palestyńskie. A jedynie powrócimy do sytuacji sprzed 1967 roku. I teraz pytanie, czy możliwe są dalsze konflikty o wodę w regionie? Czy możliwa jest wojna o wodę w regionie, tak jak zapowiadał król Hussein II? Wojna oczywiście jest możliwa, ale też stosunkowo łatwo do uniknięcia. Izrael już podjął. Oczywiście decydującą rolę w konflikcie grywa Izrael. Właściwie wszystko zależy od Izraela. I Izrael już podjął pewne działania, więc budowa tych stacji odsalania o naprawdę wielkiej wydajności, które mogą uniezależnić Izrael właśnie od zachodniego brzegu, od tego basenu wód, basenu górskiego tak zwanego. Hmm. jeśli chodzi o podział Jordanu, już o tym nie wspomniałem, że w większości tych projektów powstania państwa niepodległego, palestyńskiego, zakłada się, że Palestyna nie będzie graniczyła z wodami Jordanu. Znaczy na tej mapce widać, że ewidentnie graniczy, natomiast ona byłaby oddzielona, znaczy Izrael miałby kontrolę nad tym terytorium bardzo wąskim, które przylega do Jordanu, więc takie ewentualne państwo palestyńskie również miałoby olbrzymie problemy, jeśli chodzi o zaopatrzenie w wodę. A nie dysponuje takim potencjałem ekonomicznym, nie może sobie zbudować stacji odsalania. Więc jeśli chodzi o Jordan, dobrym rozwiązaniem byłoby powołanie jakiejś międzynarodowej komisji. Tak jak to się dzieje w przypadku Nilu. Tam jakiś czasem powstała inicjatywa basenu Nilu, czy też może raczej do rzeczy, bo nie używam basenu. W języku polskim, która funkcjonuje dosyć dobrze. Oczywiście inicjatywa stworzona przez Egipt, bo Egipt jest najbardziej zainteresowany tą sprawą. I to działa całkiem nieźle, więc to by było jakieś rozwiązanie w przypadku do rzecza Jordanu.
To jest międzynarodowa
inicjatywa,
która zrzesza te państwa regionu,
tak? Tak, to zrzesza państwa regionu, a więc to jest bardzo szerokie. Nie pamiętam dokładnie, jest tam chyba 10 państw, więc wszystkie te państwa, które leżą w okolicach Jeziora Wiktorii, więc najmniejsze. Skąd wypływa Nil Biały? No i trzy najważniejsze państwa regionu do rzecza Nilu, czyli Egipt, Sudan i Etiopia. I tam to jakoś się sprawdza. Więc jest jakieś rozwiązanie. Oczywiście to jest, problem jest, jak mówiłem wcześniej, wielopłaszczyznowy, więc rozwiązanie też musi być wielopłaszczyznowe i trzeba zastosować kilka rozwiązań jednocześnie de facto, żeby ten problem ostatecznie rozwiązać. No ale wcześniej trzeba wybrać jakąś koncepcję. Koncepcję podziału albo nie podziału, być może lepszym rozwiązaniem byłoby zachowanie stworzenie jednego państwa federalnego albo jakiegokolwiek innego. Dobrze, to w takim razie jest w zasadzie tyle. Czekam na pytania. Mam nadzieję, że coś niejasne, to postaram się rozwiać wątpliwości. A może jeszcze jedną rzecz tylko wspomnę, bardzo króciutko. Mówiłem o konfliktach o wodę, czyli konfliktach, które są wywołane o chęcią zdobycia kontroli nad jakimiś zasobami w celu użycia tych zasobów, ale chodzi o użycie nieżeglowne, czyli chodzi o użycie tych, jakby tych zasobów w celach konsumpcyjnych, więc zupełnie nie dotyczy, konflikty nie dotyczą sporów o, na przykład o przejęcie kontroli nad żeglugą, więc w innym celu niż użycie konsumpcyjne. Więc chodzi w zasadzie o zasoby wody słodkiej, to wodę słoną też teraz można już wykorzystywać do jakiegoś czasu w celach konsumpcyjnych. I bardzo trudno jest określić granicę między tym, co jest konfliktem o wodę, a co nie jest, no bo kiedy dochodzi do konfliktu, na przykład gdy doszło do konfliktu między Indiami a Pakistanem o Kaszmir, i rzeczywiście państwa by dochodziło do ciągłych napływów, walk i byłaby bitwa o jakieś miasto, jakimś strategicznym punktem tego miasta byłby pobór zasobów wody. I nawet gdyby te państwa walczyły o ten pobór zasobów wody przez 6 miesięcy albo przez 6 lat, to wciąż nie byłby konflikt o wodę, bo ten konflikt został wywołany przez inne przyczyny, a ta woda gdzieś tam po drodze tylko stała się narzędziem militarnym, więc ta granica między konfliktem o wodę, a konfliktem nie o wodę, tylko konfliktem o coś innego, gdzie ten wątek wodny się tylko przeplata, ta granica jest bardzo płynna. I tak naprawdę trudno to określić. W ogóle najbezpieczniej jest używać pojęcia spór o wodę. To jest absolutnie bezpieczne. Kiedy są jakieś działania zbrojne, można powiedzieć, że jest to konflikt. I to tyle z mojej strony. Dziękuję bardzo za uwagę. I teraz pytania. Bardzo proszę.
Wspomniałam, że w chwili obecnej w zasadzie to Izrael jest głównym rozgrywającym, jeśli chodzi o ewentualny potencjał wojny o wodę. To tak. Zachowanie Izraela tutaj może coś działać. Jak oceniasz w sytuacji obecnej rolę Syrii? To znaczy, czy te projekty związane ze zmianą biegu rzeki Hasbani, tak to przypominam?
Tak, to był dokładnie Bani, z Hasbani też, tak.
Czy mogą powrócić dzisiaj? Czy Syria może pokusić się na rodzaj prowokacji czy zaostrzenia sytuacji z Izraelem w tym kontekście?
Czy Biorąc pod uwagę, że
te
projekty już były zarzucone w latach 60. Izrael zniszczył tę konstrukcję i potem Syria się to nie zabierała. Jordania rzeczywiście odbudowała część tych zapór na Jarmuku i tam zbudowała swoje kanały, które zasilają państwo, ale Syria zdecydowanie nie. To wynika po części z tego, że Syria ma dobre zaopatrzenie, a ten spór z Turcją o Eufrat, on jest w tym momencie właściwie zażegnany. On gdzieś tam się przebił w latach 70., potem 90., ale teraz już go nie ma tak naprawdę. Jakby tam współpraca między tymi państwami jakoś się odbywa całkiem skutecznie i Syria się nie musi obawiać o to, co się dzieje tutaj. Więc jeśli chciałby odzyskać kontrolę nad wzgórzami Golan, to byłyby to zupełnie motywowane tylko politycznie w tym momencie. Oczywiście wiadomo, że sytuacja na Bliskim Wschodzie jest teraz absolutnie nieprzewidywalna, może się wydarzyć wszystko, więc trudno cokolwiek założyć.
A czy Morze Martwe może być jakimkolwiek źródłem wody? Czy tam stacje ocalane mają jakikolwiek sens? Czy to jest tylko Morze Śródziemne?
Nie, przy tego, że powierzchnia Morza Martwego już się bardzo zmniejszyła, nie nawet od kiedy powstała ta mapa, bo w zasadzie wody Jordanii już docierają w bardzo małym stopniu w ogóle do Morza Martwego, bo są wykorzystywane tak intensywnie wcześniej. Więc Morze Martwe absolutnie nie. Jeśli chodzi o Izrael, to ma bardzo dużą linię brzegową, więc nie ma problemu. Całe Morze Śródziemne właściwie może przepompować, gdyby chcieli i mieli potencjał. Jeśli nie ma innych pytań, to w takim razie...
Dyszczówka. Właśnie, a tam... nie wiem.
Nie ma deszczówki?
Nie, no jest, tylko że pewnie niewielkie to są opady tam, prawda?
Czy... Tak, znaczy rzeczywiście cały ten obszar jest uzależniony od opadów, bo te zasoby wód podziemnych, one są jakby odnawiane dzięki opadom, ale no, tych opadów jest niewiele. To jest jeden z najbardziej suchych obszarów świata. Nie mam pojęcia, szczerze mówiąc, nie mam pojęcia. Nie wiem, absolutnie nie wiem, nie chcę skłamać też, więc nie będę w ogóle się...
Ja słyszałam, że w Egipcie jest jeden dzień w roku.
Ojej! Prawdopodobnie, skoro Egipcie jest rzeczywiście uzależniony od Nilu, a Nil jest...
To jest niedaleko. A czy... czy kto najbardziej cierpi na braku wody tak naprawdę? Mówiłeś, że rolnictwo najwięcej wody pochłania,
tak,
ale czy to najbardziej uderza w rolnictwo, czy w przemysł, czy po prostu w ludzi?
Ja myślę, że we wszystkich po części, to znaczy rolnictwo na pewno najbardziej, bo rolnictwo ma największe zapotrzebowanie. Natomiast ludziom stosunkowo łatwo jest odciąć wodę, bo po prostu wprowadza się racjonowanie, natomiast zatrzymanie produkcji przemysłowej to już się wiąże z większymi reperkusjami, czy zatrzymanie produkcji rolniczej, więc tak jak w Jordanii na przykład można wprowadzić rzeczywiście racjonowanie. I w okresie letnim nawet w Amanie jest, bywa tak, że rok jest bardziej suchy, to woda bieżąco się pojawia tylko parę razy w tygodniu, więc to najbardziej tracą ludzie. Bezpośrednio też pośrednio, jak się zmniejsza nawadnianie pól, też rosną ceny artykułów rolnych i tak dalej.
A jak teraz jest z budową studni? Bo tam podałeś takie dane do tego 90 roku. A teraz masz pojęcie, czy to się wzmogło? Czy...
Budowa studni? Czy w dalszym ciągu najłatwiej jest... W Strefie Gazy jest w ogóle... Jest w ogóle problem ze wszystkim tak naprawdę, bo jest super gęsto zaludniona i te zasoby wodne są bardzo małe. Są tylko wody podziemne praktycznie. Ja nie wiem, czy tam jest miejsce tak naprawdę, żeby coś jeszcze nowego zbudować. A jeśli chodzi o zachodni brzeg, to tam jakby większe prawa mają ciągle osadnicy żydowscy. To oni mają... Przecież, że ich osiedla są w lepszych miejscach, znaczy tam, gdzie jest łatwiejszy dostęp, to mogą też kopać głębiej. I w ogóle mogą kopać, bo Palestyńczycy no, nie dostają pozwolenia.
To się nie zmieniło.
Nie, właściwie spotkałem się z takim stwierdzeniem, że rolnictwo w Izraelu zostało w zachodnim brzegu Jordanu. Poziom, czy wielkość tych zasobów, wielkość pól uprawnych została na poziomie z 1968 roku, bo nie było jak zwiększyć tej irygacji, a tym samym nie można było powiększyć plonów. Więc najgorsze sytuacje, zdecydowanie najgorsze sytuacje są Palestyńczycy i Jordańczycy. Izrael sobie oczywiście jakoś radzi, bo ma duże zasoby ekonomiczne i wpływy.
Palestyna jest w stanie, w przypadku powstania dwóch państw, takiej sytuacji, w której Jordania przyjmie kontrolę nad tymi terenami zarządzanymi przez, czy będącymi tą częścią władzy narodowej Palestyny, takiego sformułowania użyłeś, czy Palestyńczycy są w stanie sobie sami poradzić z wydobyciem wody, z migracją? Chodzi mi o to, że Jordania też chyba nie jest takim bogatym państwem czy są odpowiednie zasoby ekonomiczne, żeby w przypadku wycofania się Izraela z tych terenów tam tą wodę można było?
To znaczy na pewno zależałoby od tego, jaka będzie decyzja Izraela, bo infrastruktura oczywiście należy do tego przedsiębiorstwa Mekoro, które zarządza wszystkim. Całą tą siecią hydrologiczną Izraela i autonomii. Gdyby oni się tej sieci hydrologicznej zrzekli, to na pewno autonomia byłaby w stanie. Autonomia też jakby dysponuje. Państwa muzułmańskie jednak wkładają dużo pieniędzy na autonomię palestyńską. Jordania ma oczywiście dużo swoich problemów, ale gdyby nawet wkroczyła i zajęła to terytorium, to tak, na pewno. Tak jak wspominałem wcześniej, potencjał jest ciągle jeszcze duży. Czy te zasoby są, one są stale, czy dochodzi jeszcze do takiego procesu przeeksploatowania, to znaczy one jakby ich wartość się zmniejsza, bo one są wykorzystane w takim dużym stopniu, że nie mogą się odnieść, nie ma czasu na ich odnawianie się, więc... Ale ciągle ten potencjał jest duży, więc ja myślę, że to 700 milionów, które ten potencjał tego basenu górskiego, to by wystarczyło w tym momencie na potrzeby autonomii palestyńskiej. Ale autonomia palestyńska się rozwija bardzo dynamicznie, więc w przyszłości może być już problem z tym poważny. Właściwie nie ma dobrego rozwiązania idealnego sporu izraelsko-palestyńskiego. Każde rozwiązanie jest w ten czy inny sposób złe. Ktoś na pewno na nim ucierpi. Wiadomo, że ktoś ucierpi, to Palestyńczycy ostatecznie, nie Izraelczycy, ale wszystkim będzie ciężko.
A jeszcze mam pytanie o tą właśnie firmę, coś tam. Czy oni są jakoś politycznie...
Tak, oni są bardzo politycznie. Oni podlegają wręcz rządowi, a po 67 roku w ogóle tą gestią, zarządzaniem tymi zasobami wodnymi w Strefie Gazy i w Zachodnim Brzegu się zajęło Ministerstwo Obrony. W imieniu Ministerstwa Obrony przedsiębiorstwo Mekoro, więc to jest super polityczne przedsiębiorstwo. Tak.
Coś jeszcze? No dobra, to dziękujemy bardzo.
Ja bardzo dziękuję za wysłuchanie. Dziękuję.